Witam nas wszystkich jeszcze raz w imieniu Pana Jezusa Chrystusa. Chciałbym rozpocząć dzisiejszą sługę z Księgi Objawienia, fragmentu, który poprzednio także czytałem ostatnio. 14 rozdział Księgi Objawienia. Przeczytam 1, 3, 4 i 5 werset, opuszczę 2. I widziałem, a oto baranek stał na górze Syjon, a z nim 144 tysiące tych, którzy mieli wypisane jego imię na czole i imię jego ojca. I śpiewali nową pieśń przed tronem, przed czterema postaciami i przed starszymi. I nikt się tej pieśni nie mógł nauczyć, jak tylko owe 144 tysiące tych, którzy zostali wykupieni z ziemi. Są to ci, którzy się nie skalali z kobietami. Są bowiem czyści. Podążają oni za barankiem, dokądkolwiek idzie, a zostali oni wykupieni z pomiędzy ludzi jako pierwociny dla Boga i dla baranka i w ustach ich nie znaleziono kłamstwa. Są bez skazy. Mottem tego wszystkiego, co dzisiaj chciałbym mówić właśnie myślą przewodnią, jest ten fragment Słowa Bożego. Chciałbym dzisiaj powiedzieć, co będzie udziałem i co jest udziałem zwycięzców w Jezusie Chrystusie Panu naszym. Co jest udziałem ludu, który jest zwycięzcą w Jezusie Chrystusie. I zanim to powiem, chciałbym, byśmy dzisiaj zrozumieli i zobaczyli, jak Pismo określa zwycięzców. Co to jest takiego? Otóż w Jana w 3 rozdziale, wersety 3 i 5, Pan Jezus powiada takie słowa, że nikt nie może ujrzeć Królestwa Bożego, jeżeli się nie narodzi na nowo. Werset 5 mówi, że nikt nie może wejść do Królestwa Bożego, jeśli się nie narodzi z wody i z ducha. I my, jako Kościół, jako lud Boży, wysnuliśmy taki pewien wniosek, że jeśli ktoś narodził się na nowo, li tylko i żyje sobie, narodził się na nowo, to on jest zwycięzcą. Człowiek, który narodzony jest na nowo i ma pewność zbawienia, to nie jest złe mieć to w sercu, ale wysnuliśmy, że to jest jakby warunek wystarczający, aby być zwycięzcą w Jezusie Chrystusie. Ale Pan Jezus, mówiąc to, zobaczmy, powiedział, że to jest tak naprawdę warunek konieczny i podstawowy, aby być zwycięzcą. Bo nawet jeśli ktoś się nie narodzi na nowo, nawet nie może zobaczyć Królestwa Bożego, które jest dzisiaj na ziemi. On nie może nawet Jego ujrzeć. On jak się narodzi w Jezusie Chrystusie, to dopiero zobaczy Królestwo Boże na ziemi. Dopiero Go zobaczy. Jeśli się nie narodził, to nie zobaczy Królestwa Bożego na ziemi, a tym bardziej nie zobaczy tego Królestwa, które ma wstąpić od Boga światłości. Zatem Pan Jezus, mówiąc o tym, mówi o warunku koniecznym, podstawowym tego, aby ujrzeć Królestwo Boże na ziemi i wejść do Niego później. Natomiast kim jest zwycięzca w Jezusie Chrystusie, to nasz Pan objawia najwyraźniej w Księdze Objawienia, w listach do 7 zborów. I chciałbym podsumować to, kim według Jezusa Chrystusa są zwycięzcy według tych 7 listów. Bo powiedzieliśmy o warunku koniecznym. Pierwszym warunkiem, właściwie pierwszą jakby sprawą, która mówi, że jesteś zwycięzcą w Jezusie Chrystusie, to jest wytrwanie w pierwszej miłości do Pana. Tam jest taki warunek, że mówi, zwycięzcy dam, coś tam dam, prawda? Ale list mówi, że zwycięzcą jest ten, który wytrwa w pierwszej miłości do Pana. A pierwsza miłość to jest to, że serce, że centrum życia człowieka obraca się wokoło Jezusa Chrystusa, wokoło Niego, wokoło Boga. On żyje w Bogu, on żyje w Chrystusie, z Chrystusem i dla Chrystusa. I z tego wynikają wszystkie Jego uczynki w życiu. Wszystko się wokoło tego obraca. Czy to go będzie kosztować, nie wiem, majątek, bogactwo, życie, czy cokolwiek, czy prześladowanie, to on będzie wszystko czynił z Chrystusa w Chrystusie i dla Chrystusa. Jego uczynki będą go uwielbiać. To jest zwycięstwo. Pierwsza rzecz cechująca zwycięstwo. Czyli pierwsza miłość do Pana. Wytrwał w pierwszej miłości, w tych uczynkach tej miłości. nie martwych uczynkach religijnych, ale pierwszych miłości. Drugi punkt to jest: nie skalał się duchowym nierządem z wielkim Babilonem. O tym aż trzy listy mówią. Nie skalał swoich szat z duchowym Babilonem. My tego dzisiaj dotkniemy. Ale ja bym chciał dzisiaj, bo zobaczyłem jedną rzecz, która jakby naświetliła się w moim sercu. Pomyślmy sobie, kiedyś było tak, że jak ludzie składali cześć innym bogom, bożkom, prawda? To była figura, był posąg, był ołtarz ofiarny, stół, przy którym zasiadali ludzie. Ten pokarm, który jedli, był ofiarowany temu bogowi, który tam stał, bałwanowi. Poświęcony jemu i oni to jedli i przez to czcili go. Bo jedli to, co było jemu ofiarowane. I wiecie, zobaczyłem taką jedną rzecz, że właśnie to diabeł jest promotorem takiego hasła, aby nadążać za współczesnością, za trendami tego świata. Bo zobaczmy, co Bóg uczynił. Były ofiary w Starym Testamencie składane, rzeźne, zabijano zwierzęta, prawda? I poganie robili to samo. Tylko te zwierzęta zabijali i ofiarowali innym bogom. I Bóg wycofał ofiary krwawe. Bo Chrystus przyszedł i raz dokonała się ofiara i nie trzeba było ofiar więcej. Zaprzestano ofiary. I zobaczmy, że Bóg wprowadził postęp w sercach ludzi. Oni już nie składali, nie zabijali zwierząt. Się stali, jak to niektórzy mówią, bardziej cywilizowani, humanitarni, albo jeszcze inaczej, jak to ludzie postrzegają tego świata. Ale dokonało się coś takiego, co odmieniło ich życie. Wiecie, diabeł wiedział, że poganie też pójdą w tym kierunku. I zobaczcie, co zrobił. Czy my dzisiaj gdzieś widzimy takie ofiary krwawe, jak to kiedyś poganie składali? Nie ma tego. Zobaczmy, ludzie się zhumanizowali. Nie ma już zabijania zwierząt dla jakichś bogów. Nie ma już fizycznych ołtarzy, prawda? Ale czy to dzisiaj nie jest? Czy dzisiaj nie ma tego bałwochwalstwa, takiego wręcz analogicznego? Zobaczmy, kiedyś budowano wieżę Babel fizyczną. Dzisiaj tego nie ma, nikt nie buduje wielkiej wieży, ale czy ona nie jest budowana, ta wirtualna wieża, ta taka wieża ludzkości mojego ja? Jest. I chcę, byśmy zobaczyli pewne analogie. Powiedziałem o ołtarzu, o spożywaniu pokarmu. I teraz ja powiem szczerze, jestem przerażony, bo dzisiaj widzę taką rzecz, że dzisiaj diabeł zrobił w ludzkości takich kilka ołtarzy, z których oni jedzą. To jest o tym, co mówiłem. To jest religia, rozrywka i media. To są trzy rzeczy, załóżmy, które ja tutaj wezmę. To są tak jak trzy stoły. One są rozstawione. Ludzie wokół nich siedzą i biorą pewne treści, karmią się czymś. I teraz trzeba zobaczyć, co te treści wychwalają. Komu są poświęcone? Komu cześć oddają? To jest analogiczne. Można sobie nawet taki obrazek zrobić. Przy ołtarzu siadamy miski, prawda? I ten ołtarz nazywa się media. Siadamy sobie i karmimy się, nasze dusze. I teraz pytanie. Komu poświęcony pokarm jest? Kogo wychwala ten pokarm? Jaki bożek tu stoi? I jak my siadamy, to my wiemy, jaki stoi. Po pierwsze stoi władza, przemoc, seks. Załóżmy te trzy. Moje ja, ego. Tam stoi. Zobaczmy, że to właśnie to promuje. To, co na przykład te dobra materialne, to wszystko, co wielki Babilon, prawda? Pieniądz. No bo ten stół, ten pokarm na tym stole właśnie temu jest poświęcony. On to wywyższa. I zobaczmy, że w psalmie jest takie przekleństwo, to znaczy złe życzenie dla ludzi, którzy czczą bogów. Z kamienia, ze srebra i ze złota. Jest napisane: bożki pogan są ze złota i srebra. Są dziełem rąk ludzkich, niech będą podobni do nich twórcy ich. Wszyscy, którzy im się kłaniają, niech będą im podobni. A czy to się nie realizuje właśnie w tym bałwochwalstwie dzisiaj wirtualnym? Czy ludzie, którzy nie zasiadają przy tych ołtarzach, nie jedzą tego pokarmu ofiarowanego tym bogom, nie stają się tacy? Tak jest. Oni właśnie idą za tym, co czczą. Dążą za tymi pieniędzmi, za seksem, za tymi rzeczami, za władzą, za przemocą. To ich serce ogarnia. I to przekleństwo dokładnie, literalnie się wypełnia. Zobaczmy, diabeł jest postępowy. Bo dzisiaj, jakby wystawił ołtarz z cielcem, to by powiedzieli ludzie, co to jest? Ale on to zrobił inaczej. Zrobił w sposób wirtualny. Taki niedostrzegalny, ale duchowo to jest. I kto to sprawia, że wszyscy to robią i tym się pochłaniają? Pamiętamy, w piśmie jest napisane, że jest coś takiego jak duch antychrysta, który się unosi. To jest duch antychrysta, to jest fałszywy, szatański duplikat Ducha Świętego. Takiego, on naśladuje ducha. I on, te duchy, demony, one ruszają do ludzi i przekonują ich, mówią to dobre. Ten duch antychrysta, on działa. I Paweł mówi, ja nie chcę, żebyście mieli społeczności z demonami. On gdy mówi o tych ofiarach, tych fizycznych, mówi przecież to demonom oni to poświęcają. Mają społeczność z diabłami. Nie możecie zasiadać przy stole pańskim i nie możecie zasiadać jednocześnie przy stole demonów. Nie chcę, byście mieli społeczność z demonami. Ja już nie chcę rozwijać tego fragmentu, bo to nie jest ten temat, że on mówi, jeżeli ktoś chce, bo ma właściwe poznanie, może iść tam czy tam i to robić, bo to jest inny temat. Ale jednak mówi wcześniej o tym, że to jest społeczność z demonami. Więc nawet jak mam właściwe poznanie, idę tam i zasiadam i jestem świadomy, że oni mają społeczność z demonami, to po co tam iść? I taki jest obraz tych stołów dzisiejszych współczesnych. Bo powiesz, bracie, siostro, może przesadzasz? A ja powiem tak. To kogo uwielbiają te rzeczy, te treści, ten pokarm na tych ołtarzach? Czy Boga żywego? Czy one uwielbiają Boga? Czy są Jemu poświęcone, Jemu miłe? To nie trzeba na to tak mocno być wielkich oczu otwartych. Nawet poganie wiedzą, co to jest. Ale to umiłowali. Ale to idą. I Pismo mówi, że zwycięzcą jest ten, kto nie skalał się duchowym nierządem z wielkim Babilonem, którego serce nie dało się omamić duchem tego świata. Bo duch tego świata, on działa. On działa poprzez te ołtarze, poprzez ten pokarm, który jest składany Bogowi tego świata. I człowiek służy sam sobie, prochowi tak naprawdę. Już tego tematu nie będę rozwijał, bo to jest tylko takie, byśmy... No jakby to zobaczyli, jak chcę się z wami podzielić pewną rzeczą, którą ostatnio zobaczyłem. Dalej, zwycięzcą w Jezusie Chrystusie, czyli tym, kto będzie miał zbawienie, jest ten, kto bardziej umiłował Pana niż życie swoje, także obrał raczej śmierć niż grzech. To jest zwycięzca. Czyli umiłował bardziej swoje życie, bardziej umiłował Pana niż swoje życie. W skrajności to dochodzi do tego, że woli umrzeć, woli umrzeć, niż zgrzeszyć. Czyli wszystko, co należy do niego, jest skłonny uznać za śmieci, tak jak Paweł powiedział. To jest zwycięzca. I wreszcie zwycięzca to jest ten, który przyjmuje do życia Bożą dyscyplinę, krzyż, który zabija jego starą cielesną naturę. To znaczy, że nie jest zamknięta droga dla tych, którzy siedzą w tym, wiecie, w tych ołtarzach i oni są duchowymi nierządnikami. Nie jest zamknięta im droga do zbawienia, bo Chrystus mówi w liście do Laodycei, że chce wprowadzić ogień, ten krzyż oczyszczenia. I czasami puka do serc pojedynczych ludzi, gdy oni słyszą ten głos, to napomnienie bardzo ostre i stanowcze. Uwierzą, że to Pan przychodzi, nie diabeł, ale Pan przychodzi poprzez takie rzeczy, poprzez te okoliczności, wykorzystując to, co diabeł chce uczynić, bo Bóg tak czyni. To jest ten krzyż, o którym zawsze mówiłem. I przyjmą to, dadzą ukrzyżować sobie tą grzeszną, starą naturę, która właśnie jest przyczółkiem, który cudzołoży z wielkim Babilonem. Oni będą zwycięzcami. Oni są zwycięzcami. I to są zwycięzcy. To są cztery rzeczy. I zobaczmy, że tak naprawdę ten fragment, który czytałem na początku, mówi, że są to ci, którzy nie skalali się z kobietami. I te cztery rzeczy, które ja powiedziałem, właśnie w tym się zawierają. Nie skalali. Dlatego, że to wielki Babilon próbuje nasze pierwszą miłość odebrać nam. To on czyni. To wielki Babilon kusi, to te kobiety, te miasta, córki Rzymu, wielkiego Babilonu, o których kiedyś mówiłem. Ten cały system próbuje, wabi nas, żebyśmy z nim grzeszyli, żebyśmy weszli w mierząt duchowy z nim. To on to robi. To on próbuje nam wmówić, że nasze życie jest najważniejsze, że nasze zdrowie jest najważniejsze, że ty jesteś najważniejszy, twoja egzystencja na tej ziemi jest najważniejsza. To on próbuje zrobić, żebyś bardziej umiłował swoje życie niż Boga i Chrystusa. I to ten system nienawidzi krzyża Chrystusa i nie chce, żeby stanął krzyż Chrystusa w Kościele. Chce go wyeliminować. Dlatego, że na krzyżu Golgoty była potępiona cielesność i grzech ludzi. Natomiast wielki Babilon jest promotorem tego. Jest promotorem cielesności, jest promotorem grzechu i on nie chce, żeby ten krzyż stanął w Kościele, bo wie, że straci przyczółek. I to są zwycięzcy. I jest powiedziane, jeśli ktoś zachowa się od tego wszystkiego, będzie zwycięzcą. I dzisiaj chcę mówić o tym, co będzie udziałem zwycięzcy. Będzie udziałem zwycięzcy tajemnica Boża, która jest od początku stworzenia zawarta w Piśmie. Od początku ludzkości Pismo okazuje tajemnicę, wielką tajemnicę Bożą. I zwycięzca będzie udziałem, będzie miał udział w tej tajemnicy. I tego nam wszystkich i życzę nam wszystkim tego, abyśmy byli zwycięzcami. Bo będziemy mieli udział w tym, o czym za chwilę powiem. Pierwszy z tajemnicą spotykamy się już w ogrodzie Eden. My wiemy, że Bóg, gdy umieścił człowieka w ogrodzie Eden, postawił dwa drzewa. Ja dziwię się, że tak często Bóg jakoś zwraca mnie do tych dwóch drzew. Ale tam były dwa drzewa. Drzewo życia i drzewo poznania dobra i zła. I ja powiem tak. W sumie to można powiedzieć, że tam były dwa drzewa. Jedno drzewo życia z Chrystusem i dla Niego i w Nim, a drugie drzewo cudzołóstwa i nierządu duchowego, czyli nieposłuszeństwa Bogu. I człowiek wybrał sobie to drugie drzewo. Obrał, zerwał z drzewa poznania dobra i zła. I to było straszne. Ale co mnie porusza, że Bóg, wyganiając człowieka z raju, rzekł takie słowa, rzekł Pan Bóg: oto człowiek stał się taki jak my, zna dobro i zło, byleby tylko nie wyciągnął teraz ręki swej i nie zerwał, z owocu także drzewa życia i nie zjadł, a potem żył na wieki. Z tego wnioskuję, że ten człowiek nie zerwał z tego drzewa żywota. Nie zerwał. Bo tu mówi, że gdyby zerwał, żyłby na wieki. On by fizycznie nie mógł umrzeć. By się stał tak jak szatan. Nie byłoby ofiary za grzech. Nie mogłoby funkcjonować. I już się stała tajemnica pewna. Bo co by było, gdyby zerwał z drzewa żywota? Co to by było? Gdyby on zjadł ten owoc? Co z nim by się stało? Gdyby nie zerwał z drzewa poznania dobra i zła, ale zerwał z drzewa żywota. I ja myślę, że być może Adam przez lata się zastanawiał później, co by było? Co go czekało? Co Bóg zaplanował dla człowieka? Dla ludzkości? Bo nie zostawił im tylko, zobaczcie, takiego raju z pełnego samozadowolenia, ale dał im perspektywę. Jedna perspektywa to była ta zła, a druga to była dobra. Czyli Bóg był kimś takim, jak to ktoś mówi, kreatywnym, że człowiekowi dał jeszcze możliwość rozwoju, takim go stworzył. I już była tajemnica. To była pierwsza tajemnica tak naprawdę, która powstała. I stamtąd to się toczy. Druga tajemnica powstała, jak lud Boży został powołany. Pamiętamy o tym przybytku Bożym, o tym już nie muszę mówić, bo jesteśmy wszyscy ze swojego grona, że to była świątynia. Za świątynią, w świątyni było miejsce najświętsze, była zasłona i była Arka Przymierza tam, prawda? I mówiłem kiedyś, że w tej Arce Przymierza tam były kamienne tablice z prawem, tam była manna w dzbanie złotym i była i była laska Arona, która zakwitła. I kiedyś mówiłem, ja tylko będę mówił o dwóch rzeczach, o kamiennych tablicach i o dzbanie z manną. I mówiliśmy taką rzecz, że te kamienne tablice mówiły naprawdę tak o Jezusie Chrystusie. O Nim, w którym prawo zostało zapisane. Prawo Boże było w Nim, prawda? Te kamienne tablice były wewnątrz tej arki, tak jak prawo Boże było w Jezusie Chrystusie. I nasz Pan był nazwany Słowem Bożym, czyli tym, który objawia Bożą wolę, Bożą wolę dla człowieka. Ale powiedzieliśmy też, że te tablice kamienne były też znakiem i nas, bo jest powiedziane, że jak Chrystus w nas zamieszkał, to Jego prawo w nas zostało utwierdzone. Na naszych sercach zostało wypisane prawo. Nie na tych kamiennych tablicach, ale na tablicach serc ludzkich to prawo zostało zapisane. Zatem te kamienne tablice wskazywały na Niego i na nas. I powiedziałem też, że tam była ten dzban z manną. I tym manną, tym chlebem żywota był właśnie Jezus Chrystus, bo On sam powiedział, nie Mojżesz dał wam chleb z nieba, ale mój Ojciec daje wam prawdziwy chleb z nieba, ten, który zstępuje. I ta manna mówiła właśnie, że On jest tym chlebem, On jest tym życiem, które przychodzi do człowieka i napełnia go. Ale ten dzban, złoty dzban z nową naturą i z tą manną też mówi o nas, którzy staliśmy się uczestnikami Jego natury. Staliśmy się uczestnikami tego chleba i On jest w nas, a my jesteśmy w Nim. I ta cała symbolika dotyczy nie tylko Chrystusa, bo Arka wskazywała na Chrystusa, na Jezusa Chrystusa, na Pana naszego, ale wskazuje też na nas. I my znamy to podobieństwo, że Chrystus to tak naprawdę On i Jego ciało. To jest pełny Chrystus. I właśnie Arka była symbolem tego pełnego Chrystusa, tego, kim my będziemy w Chrystusie. Arka była tego symbolem. Nie samego Chrystusa, ale tym, kim my jesteśmy w Nim i On jednocześnie. I tak jak przed Arką uciekały wszelkie armie wroga i wielkie dzieła, że wielkie Bóg czynił i ludzie nie mogli tam zajrzeć, to była tajemnica. I Jezus Chrystus, zobaczmy, gdy przyszedł, gdy zaczął czynić dzieła, to właśnie wszelki wróg musiał uciekać przed Nim, tak jak przed Arką.